Rozpoczynamy serwis informacyjny. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rząd opracuje mechanizm zamrożenia cen prądu dla przemysłu stoczniowego. Podczas briefingu w porcie gdańskim Eksploatacja szef rządu był pytany o rozwiązanie problemu wysokich kosztów energii, z którym zmagają się stocznie. Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że koszty energii już zostały ograniczone dla małych i średnich firm.
Ograniczamy je dla firm energochłonnych, ale pomiędzy tymi dwoma sektorami gospodarki są duże firmy, takie jak stocznie, takie jak przemysł morski, przemysł stoczniowy, przemysł portowy, które muszą również mieć możliwość skorzystania z mechanizmów ograniczających bardzo wysokie ceny. W zeszłym tygodniu rozmawiałem o tym z szefami spółek energetycznych. Będziemy wypracowywać mechanizmy, które ograniczą wysokie ceny energii dla stoczni. Mam nadzieję, że najbliższych kilka tygodni przyniesie akceptowalne dla tego przemysłu rozwiązania w tym zakresie.
Wcześniej Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało, że w ramach programu wsparcia dla firm energochłonnych przedsiębiorstwa mają otrzymać pomoc publiczną z tytułu wzrostu cen prądu i gazu powyżej 150% zeszłorocznej średniej ceny. To druga runda rządowego wsparcia dla tego sektora. Budżet programu to około 5 miliardów złotych. Od początku roku Polska zaimportowała 12 milionów ton węgla, a kolejne 2 miliony zostaną sprowadzone jeszcze w tym miesiącu. Ministerstwo Aktywów Państwowych zapewnia o dobrej jakości surowca. Więcej Grażyna Bagińska.
Wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda podczas konferencji wskazał, że węgla nie powinno Polsce zabraknąć. Do tej pory do naszego kraju z różnych krajów dotarło 12 milionów ton węgla. Natomiast do gospodarstw domowych surowiec dostarczany jest z własnych zasobów. Wiceszef resortu odrzucił też zarzuty dotyczące tego, by sprowadzany do Polski węgiel był złej jakości. Karol Rabenda wskazał, że surowiec każdorazowo jest sprawdzany i certyfikowany.
Jeśli chodzi o jakość i certyfikację, no to on jest badany zarówno przy wyjściu z portu macierzystego, często jeszcze po drodze, jeśli był transportowany na większych statkach, a później jest do nas dopływa mniejszymi statkami, no to w portach Ara i u nas w portach gdańskich, szczecińskich, Szczecin, Świnoujście, w porcie Gdańsku czy w Gdyni jest badany przy odbiorze i taka transakcja może być zawarta tylko po takiej certyfikacji, więc no tu nie ma możliwości, żeby do Polski trafił jakiś węgiel, czy to marnej jakości, czy niepewnego pochodzenia.
Wiceminister aktywów państwowych poinformował też, że ponad 2000 gmin już podpisało umowy z importerami na dostawy węgla. Nie zrobiło jeszcze tego ponad 200 gmin. Zapewnił, że mieszkańcy gmin, które nie podpisały umów na dostawy tańszego węgla, mogą liczyć na wsparcie ze strony rządu. Także jeśli będzie trzeba awaryjnie dostarczyć węgiel, to zostanie on dostarczony każdej gminie. W tym celu rząd zapowiedział zorganizowanie odpowiedniej logistyki.
Polska otrzyma ponad 320 milionów franków szwajcarskich, czyli około 1,5 miliarda złotych. Środki zostaną uruchomione w ramach drugiej edycji szwajcarsko-polskiego programu współpracy. Umowę w tej sprawie podpisali w poniedziałek w Warszawie szwajcarska sekretarz stanu do spraw gospodarki Helene Budligere-Artieda oraz minister Grzegorz Puda. Szef resortu funduszy i polityki regionalnej wyjaśnił, że wsparcie będzie przede wszystkim kierowane do średnich miast, które tracą funkcje społeczno-gospodarcze.
W tej drugiej edycji będziemy mogli planować i realizować dwa główne programy. Pierwszy to polsko-szwajcarski program rozwoju miast, prawie 280 milionów franków szwajcarskich, a drugi to program, który będzie przeznaczony na badania naukowe i innowacje, to około 35 milionów franków szwajcarskich.
Minister Grzegorz Puda dodał, że umowa przewiduje także 6 milionów 400 tysięcy franków szwajcarskich na pomoc techniczną, w tym fundusz przygotowawczy. Program ma być realizowany do 2029 roku. Pierwsza jego edycja obejmowała lata 2027-2017. Wówczas Polska otrzymała 489 milionów franków szwajcarskich. Szwajcaria, mimo że nie jest członkiem Unii Europejskiej, wspiera rozwój kilkunastu państw wspólnoty poprzez specjalną pulę pieniędzy. Droga Via Carpatia oraz Centralny Port Komunikacyjny zostały wpisane do sieci bazowej Transeuropejska Sieć Transportowa TEN-T, czyli sieci głównych szlaków komunikacyjnych w Unii Europejskiej. Poinformował o tym minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Szef resortu w Brukseli uczestniczył w posiedzeniu Rady do spraw transportu, gdzie odbyła się debata nad projektem nowelizacji rozporządzenia w sprawie rozwoju TEN-T. W toku negocjacji na wniosek Polski nowy korytarz Morze Bałtyckie, Morze Czarne, Morze Egejskie został uzupełniony o odcinek Lublin-Białystok-Ełk aż do Tallina i Helsinek. Minister Andrzej Adamczyk po posiedzeniu powiedział, że wpisanie Via Carpatii do TEN-T-u to efekt wieloletnich starań i zabiegów polskiego rządu.
To otwiera drogę do unijnego finansowania, ale to też nie tylko daje szansę, ale zapewnia, że ten szlak powstanie, bo to wpisanie do sieci zobowiązuje. Ja przypomnę, że w Polsce Via Carpatia budujemy. Via Carpatia w Polsce projektowana i realizowana, a już przecież w części oddana do użytku. Podlega temu procesowi realizacji i my wiemy, że to będzie przełom 2025-2026. Ale nas interesuje Via Carpatia jako droga łącząca Trójmorze, droga łącząca państwa Trójmorza. I taki był cel i zamysł świętej pamięci pana profesora Lecha Kaczyńskiego, który w 2006 roku doprowadził do podpisania porozumienia na rzecz realizacji Via Carpatia.
Via Carpatia to międzynarodowy szlak integrujący systemy transportowe wielu krajów, w tym m.in. Polski, krajów bałtyckich, Węgier oraz Grecji. Jest elementem nowego europejskiego korytarza transportowego, zwanego Trójmorskim. Łączy on Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym i Morzem Egejskim. W Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyło się w poniedziałek robocze spotkanie prezydentów Polski i Gruzji. Andrzej Duda i Salome Zurabiszwili rozmawiali o bezpieczeństwie w Europie w kontekście rosyjskiej agresji przeciw Ukrainie. Po spotkaniu polski prezydent dziękował Gruzji za wsparcie okazane Ukraińcom. Mówił przy tym, że kraje takie jak Gruzja, należące do wspólnoty państw, których część jest okupowana przez Rosję, powinny być razem. Andrzej Duda podkreślał też, że świat musi twardo stać w obronie Ukrainy. Jak wskazywał, Gruzja doskonale rozumie sytuację, w jakiej znalazł się ten kraj.
Gruzini walczyli, żeby obronić swoje terytorium przed Rosją. Wszyscy w Polsce doskonale to pamiętamy. Przede wszystkim 2008 rok. My dzisiaj obydwoje z panią prezydent mamy pełną świadomość, że trzeba stać twardo w obronie Ukrainy. Tej właśnie Ukrainy, o której wtedy mówił pan prezydent, profesor Lech Kaczyński, że jeżeli nie zatrzymamy Rosjan atakujących Gruzję, to w przyszłości zaatakowana zostanie Ukraina. Dzisiaj tak się dzieje i dlatego, żeby kolejnych wojen nie było, żeby kolejnej rosyjskiej agresji nie było, ta agresja rosyjska musi być zablokowana przez wspólnotę międzynarodową. Ta rosyjska agresja musi być odparta i dzisiaj ze wszystkich sił trzeba w tym wspomóc Ukraińców.
W Warszawie polski prezydent zapewniał ponadto gruzińską prezydent o wsparciu Polski dla członkostwa Gruzji w NATO i Unii Europejskiej. O członkostwo w Unii Gruzja wystąpiła w marcu. W czerwcu Komisja Europejska uznała jednak, że aby otrzymać status kandydata, Tbilisi będzie musiało wprowadzić kolejne reformy. Z NATO Gruzja na razie blisko współpracuje, m.in. poprzez wspólne ćwiczenia wojskowe. Od poniedziałku obowiązuje unijne embargo na ropę z Rosji sprowadzaną drogą morską. W życie wszedł także uzgodniony z grupą G7 pułap cenowy na rosyjską ropę w wysokości $60 za baryłkę. Ograniczenia mają utrudnić Rosji finansowanie wojny na Ukrainie przy zachowaniu stabilności dostaw energii na świecie. Jednocześnie trwają przygotowania 9. pakietu unijnych sankcji. Wcześniej Komisja Europejska przeprowadziła w tej sprawie konsultacje z krajami członkowskimi. Ekspert do spraw międzynarodowych Bogusław Rogalski powiedział w Radiu Maryja, że wprowadzanie unijnych sankcji na raty to błąd.
Sankcje powinny być wprowadzane szybko po to, aby odnieść swój skutek, jeśli przygotowuje się je miesiącami. Konkretne pakiety, następne pakiety, tak jak teraz ten 9. pakiet, to Władimir Putin ma czas na przygotowanie się i na reakcję odpowiednią na takie właśnie sankcje. Dzisiaj największym hamulcowym unijnych sankcji nakładanych na Rosję są Niemcy, a strażnikiem tych niemieckich interesów jest oczywiście niemiecka polityk, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
Z ustaleń dziennikarzy wynika, że w 9. pakiecie mają się znaleźć sankcje uderzające w rosyjski sektor finansowy, technologiczny i medialny. Przygotowanie projektu kolejnego pakietu sankcji wymusiła Polska, wspierana przez Litwę i Estonię w zamian za zgodę na pułapy cenowe na rosyjską ropę. W Warszawie po raz czwarty wręczone zostały nagrody IPN Semper Fidelis. Wyróżnienie co roku trafia do osób, instytucji lub organizacji działających na rzecz upamiętniania dziedzictwa Kresów Wschodnich. W tym roku uhonorowano 4 osoby i 1 organizację, a także przyznano wyróżnienie. Nagrodę otrzymali m.in. dziennikarka Alwida Antonina Bajor oraz pośmiertnie założyciel Kuriera Galicyjskiego Mirosław Rowicki. Wśród odznaczonych jest też organizacja Rodzina Ponarska z Litwy. Prezes IPN dr Karol Nawrocki mówił podczas ceremonii wręczenia nagród, że duch Kresów tworzył i tworzy polską rzeczywistość. Zwracając się do laureatów, podkreślał, że umieścili oni Polskę i jej historię w centrum swojego życia.
Jesteście dowodem na to, jak Kresy Wschodnie dla nas, Polaków w XXI wieku, są ważne. I niezależnie od tego, czy jesteście bohaterem zbiorowym, jak Stowarzyszenie Rodzina Ponarska, czy jesteście wybitnymi reportażystami, ludźmi literatury i nauki, stawiacie Kresy w centrum swoich zainteresowań i za to w imieniu Instytutu Pamięci Narodowej chciałbym Wam, drodzy Państwo, serdecznie podziękować.
Laureaci Nagrody Semper Fidelis wyłaniani są przez kapitułę, której przewodniczy prezes IPN-u. Nagrodzie patronuje premier Mateusz Morawiecki. I tą informacją kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja.